Czy masz świadomość?
Dopóki jestem w stanie kontrolować emisję pieniądza w danym kraju, nie dbam o to, kto w nim stanowi prawo. Mayer Rothschild. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, Rafał Górski w kolejnym podcaście Czy masz świadomość? Państwa i moim gościem, moimi gośćmi dzisiaj gościmy dwóch Piotrów, Piotr Misiurek i Piotr Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć.
Chciałbym, raczej dzisiejszy podcast to gotówka czy pieniądz cyfrowy i proszę Was o to, żebyście powiedzieli kilka słów o sobie właśnie w kontekście tego tematu, jaki z nim macie związek, co wynika z waszych doświadczeń, jaką wiedzę być może, że warto o tym wspomnieć na początku naszej rozmowy. Alfabetycznie może zacznijmy od Piotra Jankowskiego.
Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Ja jestem ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Jest to instytucja, która zajmuje się analizą otaczającej nas rzeczywistości, zwłaszcza w tej sferze społeczno-ekonomicznej. Jest to, można powiedzieć, też think tank, który pracuje nad różnymi rozwiązaniami alternatywnymi w stosunku do zwłaszcza obecnej, obowiązującej architektury finansowej opartej na pieniądzu dłużnym, konkretnie oprocentowanym długu. W zakres naszych zainteresowań wchodzą tematy związane z na przykład walutami lokalnymi. Tutaj też zresztą uruchamiamy pewne projekty, jesteśmy w trakcie prac nad tym, bankami komunalnymi, ale również kwestia gotówki jest tutaj ważnym komponentem refleksji na temat w ogóle architektury finansowej, zarówno w obecnym kształcie, jak i w kształcie docelowym, kształcie, który będzie miał charakter bardziej społeczny niż ten, z którym mamy do czynienia obecnie, który można powiedzieć, że jest po prostu antyspołeczny.
Dziękuję. Piotr Misiurek.
Ja jestem z pozoru trochę nie na temat, ponieważ jestem z zawodu programistą, czyli ta strona technologiczna, a to właśnie technologia sprawiła, że zainteresowałem się tym, jak dokładnie działa pieniądz i obecny system finansowy, a to za sprawą Bitcoina i kryptowalut, które poznałem ponad 4 lata temu. I oczywiście na początku była fascynacja ceną, potem fascynacja technologią, która sprawia, że możemy się właśnie oderwać od obecnych możnowładców tego świata i dzięki technologii możemy robić rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe, czyli na przykład łączyć najlepsze aspekty gotówki i pieniądza elektronicznego. I właśnie od 4 lat dedykuję na przykład swój wolny czas, teraz właściwie swój cały czas, edukacji na temat kryptowalut i jaki ta technologia ma potencjał w szerszej perspektywie.
Dziękuję również. Dobrze, to zacznijmy od tytułowego pytania, gotówka czy pieniądz cyfrowy. Piotrze Jankowski, jak byś odpowiedział na to pytanie?
Ja bym powiedział, znaczy to pytanie mi się nie do końca podoba, bo to jest pytanie, które zawiera w sobie alternatywę. No. Czy gotówka, czy pieniądz cyfrowy? Ja uważam, że obydwie formy pieniądza powinny istnieć na równych prawach, to znaczy żadna z nich nie powinna mieć zapewnionej jakiejś dominacji czy monopolu. I wszystko oczywiście ma swoje plusy i minusy. Natomiast niewątpliwe jest to, że zakusy dotyczące likwidacji gotówki, bo takie są niewątpliwie na świecie, prowadzą do ograniczenia praw obywatelskich i wolności, ponieważ gotówka jest jednym z takich narzędzi, które gwarantują nam wolność, anonimowość, gwarantują nam też obronę przed zakusami korporacji czy władzy, rabowania naszych pieniędzy. Mam tutaj na myśli wariant cypryjski, który był zastosowany około 10 lat temu na Cyprze, czyli zaspokajanie potrzeb kapitałowych w momencie kryzysowym przez banki z lokat i depozytów klientów. Zresztą to prawo zostało implementowane w Polsce. Jest to prawo w tej chwili już unijne. Jest to tak zwana dyrektywa bail-in. Także odpowiadając najkrócej, bo pewnie jeszcze będziemy o szczegółowszych aspektach mówili, to jedna i druga forma pieniądza powinna istnieć. Natomiast jeśli chodzi o pieniądz cyfrowy, to jest kwestia taka, że jest to narzędzie. Jest to narzędzie, które powinno służyć ludziom, społeczeństwu, narodom. Nie powinno być wykorzystywane przeciwko nim. Jak z każdym narzędziem, można użyć go w różny sposób. Tak jak z nożem, który można ukroić chleb i można kogoś uszkodzić, okaleczyć. Podobnie jest z pieniądzem cyfrowym. Mówię to zwłaszcza w kontekście tego, że są plany w skali globalnej wprowadzenia cyfrowego pieniądza banków centralnych. O, dokładnie tak. Ale myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić bardziej szczegółowo.
Okej. Okay. To samo pytanie, Piotr Misiurek, gotówka czy pieniądz cyfrowy?
Mi się wydaje, że ta dyskusja może być dość nudna, ponieważ ja się w dużej mierze zgadzam z moim przedmówcą. To pytanie, czy jest bardzo zawężające. Moim zdaniem jako społeczeństwo potrzebujemy gotówki. Właśnie w tych celach, o których wspomniał Piotr, potrzebujemy mieć prawo zakupywać dobra, które rząd może uważać za dla nas niedobre, czy nielegalne z innych powodów. Czy tak samo musimy mieć prawo do podejmowania decyzji ekonomicznych, które będą prywatne, o których nikt nie będzie wiedział, bo po prostu takie jest nasze fundamentalne prawo człowieka. Więc ja jestem dużym fanem gotówki i jedyną okolicznością, kiedy ona mogłaby zniknąć, bo też aby gotówka jest pewną technologią, to będzie powstanie technologii, która będzie sprawiała, że w formie elektronicznej zachowamy wszystkie przymioty gotówki, czyli nikt nie będzie w stanie tego cenzurować i kontrolować. To jest bardzo trudne. Kryptowaluty nam dają pewne światełko w tym tunelu, ale jeszcze czeka nas daleka droga, aby było to dostępne dla 8 miliardów ludzi, a nie tylko dla wąskiej garstki osób, więc jak najbardziej gotówka powinna stać w obiegu jak najdłużej, dopóki inna technologia nie będzie w stanie zapewnić tych samych praw zwykłym ludziom, co zapewnia gotówka.
To teraz takie pytanie w takim razie, jakie główne, podstawowe zagrożenie dla obywateli widzicie i po jednym zagrożeniu, jakbyście mogli wymienić i powiedzieć trochę, uzasadnić, skomentować ten wybór, zagrożenie dla obywateli z likwidacji gotówki?
Rozumiem, że ja mam odpowiedzieć.
Tak, też.
Otóż tych zagrożeń jest bardzo wiele, natomiast jeśli mam wybrać jedno, to powiedziałbym tak, że jeśli istniałby tylko pieniądz cyfrowy, to moglibyśmy być w każdej chwili odcięci od systemu i pozbawieni środków do życia, bez żadnej alternatywy. Tu już nawet nie chodzi o ten wariant cypryjski, o którym mówiłem, że władza czy banki mogą nam zagrabić część naszych oszczędności, ale tu chodzi w ogóle o to, że we współczesnym świecie praktycznie wszystko jest utowarowione i skomercjalizowane i odcięcie nas w momencie, kiedy nie mamy gotówki, czyli nie mamy alternatywy, odcięcie nas od prądu, wyjęcie tej wtyczki, która uruchamia system, w którym jesteśmy, w którym jesteśmy wpięci, spowoduje, że po prostu praktycznie przestaniemy istnieć. I to jest ogromne zagrożenie, dlatego że takie możliwości to jest po prostu władza totalitarna, to jest po prostu władza absolutna. I do tej pory w historii ludzkości nie mieliśmy nigdy do czynienia z możliwością tak potężnej dominacji nad obywatelem, dominacji państwa i korporacji.
Ale Piotrze, czy nie jest tak, jak na przykład pytam znajomych i oni już dawno nie płacili gotówką, mają kartę, są zadowoleni i nie widzą problemu?
Znaczy ja też używam tego typu instrumentów, natomiast tu nie chodzi o to, żeby je ograniczać administracyjnie czy likwidować, chodzi o to, że musi być wolność i musi być alternatywa. Dlatego, że jeśli będziemy mogli płacić tylko pieniądzem cyfrowym, to w każdej chwili, tak jak powiedziałem, można nas od systemu odłączyć, można nam zagrabić część oszczędności, można wprowadzić ujemne oprocentowanie obligatoryjne, czy cokolwiek innego. Znaczy jesteśmy po prostu na łasce i niełasce władzy absolutnej. Więc tu chodzi o to, że sam fakt istnienia gotówki i wolności zamiany czy decyzji wyboru, czy posługuje się w danym momencie gotówką czy pieniądzem cyfrowym, powoduje jakościową zmianę. Natomiast brak gotówki jest systemem bezalternatywnym. Systemem, który nie daje możliwości wyboru wolności, nie daje możliwości obrony przed totalitaryzmem monetarnym i fiskalnym.
To Piotr Misiurek, to samo pytanie. Twoim zdaniem kluczowe zagrożenie dla obywateli z likwidacji gotówki?
Ja tutaj znowu się zgodzę z Piotrem. Rozwinę to na przykładach na dwóch poziomach. Pierwszy, jak wspomniałeś, Rafale, że twoi znajomi i większość z nas na co dzień jakby korzysta z kart, płaci blikiem i ta gotówka wydaje im się niepotrzebna. Jednak są takie use case'y, kiedy nawet osoby, które super cieszą wygodą płatności elektronicznej, korzystają z gotówki. I to są na przykład use case'y, w których państwo mówi, że czegoś nie możemy kupić, nabyć, bo jest to z różnych powodów nielegalne. Czyli na polskim podwórku pewnym najpopularniejszym use case'em będzie zakup trawki. I trawki nie możemy kupić dealera kartą, a jeżeli to będziemy robić, no to szybko system dowie się o tym i my, i nasz zaopatrzyciel będą mieli problemy. I teraz też możemy powiedzieć, dobrze, ale to jest nielegalne, nie powinno mieć miejsca. No i teraz musimy zdać sobie sprawę, że rząd i władza jako taka nie ma moralnego absolutu, co jest moralnie właściwe, a co nie. I my jako jednostka musimy mieć ten wybór. I idąc krok dalej, jeżeli na przykład nie byłoby gotówki już obecnie i rząd chciałby prowadzić super lockdown, to mógłby wszystkich operatorów, nie wiem, restauracji, sklepów odłączyć od systemu, że po prostu nie byliby w stanie przyjąć płatności za świadczone usługi. I wtedy żadna forma sprzeciwu obywatelskiego nie miałaby racji bytu. Idąc dalej, patrząc na historię naszego kraju, która nie była łatwa, była dość bolesna, mieliśmy zabory, okupację niemiecką, potem sowiecką i w każdym z tych czasów historii mieliśmy pełne formy opozycji i te działania też muszą być jakoś finansowane. Jeżeli nie mamy gotówki, którą możemy użyć po cichu, bez wiedzy władzy, czyli w tym przypadku naszego wroga, wtedy właściwie nie możemy tworzyć konspiracji, nie możemy tego finansować i wszelkie maści, powstania listopadowe, powstanie warszawskie, Armia Krajowa, Solidarność właściwie nie powstałyby, bo nie byłoby jak tego wszystkiego finansować, więc to ma znaczenie fundamentalne na podstawie wolności pojedynczej jednostki, żeby mogła dokonać transakcji ekonomicznych, które władze jakiegoś powodu uważają za nielegalne, a z drugiej strony, żeby większe grupy społeczności, narody również mogły stanowić o sobie i stawać w opozycji wobec silniejszych.
Dobrze, a to przejdźmy teraz do pieniądza cyfrowego. Jakbyście laikowi mieli wytłumaczyć, co to jest w ogóle ten pieniądz cyfrowy, pojawiają się takie terminy jak kryptowaluta, jak bitcoiny, waluty wirtualne. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Piotr Jankowski.
Tak, tak. Już pieniądz cyfrowy jest środkiem płatniczym, można najkrócej powiedzieć, który przy pomocy którego są realizowane transakcje, ale w formie elektronicznej czy cyfrowej, czyli za pomocą karty, komórki i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie występuje on w formie fizycznej, w formie gotówki, czyli nie występuje w formie monet i banknotów. Tak najkrócej to można określić. Czyli krótko mówiąc, musi być przypięty czy wpięty do jakiegoś systemu rozliczeniowego. Najczęściej są to systemy bankowe, ale w momencie, kiedy będzie wprowadzona gotówka cyfrowa banków centralnych, to będą bezpośrednio banki centralne. Czyli krótko mówiąc, jest to metoda płatnicza, metoda transakcyjna, która opiera się na technologiach cyfrowych. To takie najkrótsze, chyba najprostsze, najprostsza odpowiedź.
Piotr Misiurek?
Znowu się zgadzam, nie mam bardzo z czym polemizować. Dam tylko może zalety, które daje nam cyfrowa forma pieniądza. Dlaczego nasi znajomi i my sami tak chętnie skorzystamy. Główna jest taka, że jest to super łatwe i wygodne i możemy dokonać transakcji na odległość. Nie musimy podawać sobie tej gotówki z ręki do ręki, czyli spotkać się albo wysyłać je, nie wiem, w formę pocztą, bo tak rzeczy też działy się przed powstaniem cyfrowego pieniądza. Więc to na pewno super wygodne, ale w obecnym ujęciu ma bardzo duży mankament, mianowicie jest to bardzo łatwe do kontrolowania i te narzędzia kontroli są tam na wielu różnych aspektach. I znowu wielu z nas tego nie doświadcza na co dzień, ale już osoby, które na przykład robią biznesy międzynarodowe, często mają sytuację, że ich środki w jakimś serwisie płatniczym są zablokowane na jakiś czas, bo ktoś się pyta wyjaśnienia, skąd one pochodzą, jakie jest ich źródło, jaki jest ich cel. No i jak ktoś prowadzi biznes i ma środki zamrożone, to nie ma co kupować towaru i ten biznes jest zagrożony, więc biznesy już teraz odczuwają problemy. To wszystko oczywiście jest pod sztucznymi hasłami walki z terroryzmem i prania brudnymi pieniędzmi, ale jak każde narzędzie kontroli zawsze ma szczytne hasła dla ochrony społeczeństwa i nas samych przed nami samymi. I to jest największy mankament, że jeżeli pieniądz ma formę fizyczną, to my możemy go sobie gdzieś schować i możemy go dać komu chcemy. Jeżeli on ma formę cyfrową i jest ta forma kontrolowana przez kogoś, to ten ktoś może nam powiedzieć, że nie, tymi pieniędzmi nie możesz płacić z firmie X, bo nam się nie podoba to, co ona robi, mimo że byś chciał, albo może uznać, że twoje środki pochodzą z podejrzanych źródeł i zamrozić je na pół roku do wyjaśnienia sprawy, albo można idąc dalej całkowicie wyciąć cię z systemu. I tu jest pewna alternatywa w postaci kryptowalut. Dzięki technologii blockchain to jest pieniądz cyfrowy, który łączy najlepsze cechy postaci cyfrowej z fizyczną. To znaczy możemy robić płatności zdalnie, na odległość, właściwie natychmiastowo z kimkolwiek na tej planecie i nikt nie jest w stanie nam tego zablokować i jest to trudniejsze w kontroli, sprawdzeniu kto, komu, za co i dlaczego.
No dobrze, to zatrzymam się na chwilę na tym blockchain, na tej technologii blockchain. O co tu chodzi? Co to za technologia, dlaczego ona wymyka się spod kontroli.
Rafał, czy ja mogę jeszcze coś dopowiedzieć a propos tego, co kolega przed chwilą Piotr mówił?
No proszę, króciutko. Proszę.
Otóż ja jeszcze chciałem, bo on tutaj zaczął bardzo ciekawy wątek tych minusów pieniądza cyfrowego. Ja chciałem tutaj dodać jeszcze taką rzecz, że w momencie awarii systemu mamy ogromny problem, bo to nie tylko chodzi o intencjonalne odcięcie czy ograniczenie kogoś. Mieliśmy sytuację kilka miesięcy temu awarii systemu na Poczcie Polskiej i nie można było realizować żadnych płatności na przykład w banku pocztowym i w ogóle w zasadzie wszystko było sparaliżowane na praktycznie cały dzień. To jest tylko przykład. Awaria w skali międzynarodowej oczywiście tego typu byłaby znacznie groźniejsza, miałaby poważniejsze konsekwencje. Druga kwestia, szara strefa. Otóż w Polsce i nie tylko w Polsce istnieje spora szara strefa. Wielu ekonomistów niezależnych twierdzi, że dzięki tej szarej strefie w ogóle mogą istnieć małe i średnie biznesy w Polsce. Ze względu na rozbuchany fiskalizm, ograniczenia administracyjne i w ogóle takie antyobywatelskie podejście do przedsiębiorców, podejście państwa oczywiście polskiego. Więc w momencie, kiedy byłby pieniądz cyfrowy tylko i wyłącznie, oczywiście ta szara strefa, przepraszam, przestałaby w ogóle istnieć. No i jeszcze jest jedna kwestia, oprócz tej kontroli i wiedzy o wszystkich naszych transakcjach, w zasadzie o całym naszym życiu, o naszych preferencjach zakupowych, ale tak naprawdę można z takich danych wnioskować o naszych poglądach, o wielu, wielu rzeczach. I tego typu system pieniądza cyfrowego daje możliwość narzucania pewnych ograniczeń terytorialnych, czasowych, przedmiotowych w operowaniu tego typu pieniądzem. Może na przykład ograniczać prawa jednostki, grup społecznych. Mamy taki przykład w Ujgurii w Chinach, gdzie jest wprowadzony system monitorowania, skanowania twarzy i pełnej kontroli obywateli, który jest sprzężony też z systemem finansowym. I to owocuje tym, że na przykład idzie ktoś kupić bilet lotniczy, nagle się okazuje, że niestety nie może, ponieważ ma za mało punktów jako obywatel i jest na cenzurowanym. Krótko mówiąc, sprzężenie tego typu systemów oceny i punktacji z systemami finansowymi pieniądza cyfrowego jest niezwykle groźne i jest w zasadzie, można powiedzieć, pewnym uosobieniem totalitaryzmu współczesnego. A takie zagrożenia są według mnie bardzo realne, zwłaszcza w kontekście tych planów, o których mówiłem wcześniej, o których może jeszcze później kilka słów powiemy.
Dobrze, to wrócę na chwilę do Piotra Misiurka i do tego pytania o tą technologię blockchain. Co się kryje za tą technologią? Co ona oznacza?
Ja może nie będę chodzić za bardzo w szczegóły technologiczne. Bardziej może powiem tylko poziomowo, jaka jest największa różnica pomiędzy kryptowalutami a pieniądzem cyfrowym w bankach, w systemach płatności.
Żeby jeszcze, przepraszam, zrozumieć. Kryptowaluty to jest coś innego niż pieniądz cyfrowy, tak?
Można powiedzieć, że to jest jeden z rodzajów pieniądza cyfrowego.
Kryptowaluty, tak?
Tak. I czym one się różnią od tego pieniądza, który mamy na naszej aplikacji mobilnej banku, czy gdy dokonujemy płatności blikiem bądź kartą? Różni się tym, gdzie jest zapisana informacja o naszym saldzie, nazwijmy to bankowym, naszych środkach i kto ma kontrolę nad tą informacją i nad tymi środkami. Kryptowaluty są oparte o blockchain i jest to jakby technologia baz danych w dużym uproszczeniu. I polega ona na tym, że nie mamy jednej kopii baz danych, nad którą kontrolę sprawuje jedna instytucja, bank czy rząd, tylko mamy dowolną ilość kopii, każdy może ją przechowywać na swoim komputerze i żeby dokonać jakiejś zmiany, możemy dokonać je tylko w przyszłości. Możemy tylko tworzyć nowe transakcje, nowe rekordy, nie możemy modyfikować już tych wcześniejszych i tylko osoba, która posiada klucz prywatny do danego konta, nazwijmy to powiedzmy hasłem, może korzystać ze swoich środków. Nie ma żadnej instytucji, żadnego narzędzia, że ktoś z zewnątrz może nasze środki zablokować albo zabronić nam dokonywania transakcji. Czyli z perspektywy użytkownika mój pieniądz na blockchainie jest tylko i wyłącznie mój. Nikt nie jest w stanie mi go odebrać i nikt nie jest w stanie mi zablokować transakcji. Mogę płacić komu chcę, za cokolwiek chce i nikt nie ma prawa, nie ma możliwości fizycznej zablokowania tego, bo przecież rządy mogą tworzyć sobie prawo, ale w tym przypadku nie są w stanie go wyegzekwować, ponieważ sieć jest utrzymywana nie przez jedną firmę, czy na 10, tylko przez tysiące komputerów na całym świecie i nie wiadomo, do których drzwi zapukać, żeby to prawo próbować wyegzekwować. A nawet jakbyśmy chcieli, to po prostu kryptografia nie pozwala na tego typu rzeczy. Prawa matematyczne są nad prawami ludzkimi.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
To jeszcze tutaj dopytam. bo właśnie ta kwestia infrastruktury, czyli na czym, na jakiej infrastrukturze opierają się te kryptowaluty? Z czego to korzysta w sensie takim? No bo jeżeli mamy pieniądz cyfrowy, nie wiem, mam w banku czy na karcie, no, to rozumiem, że to korzysta z infrastruktury banku, on ma jakieś serwery i tak dalej, a w przypadku kryptowalut?
To jest jak? Trochę inaczej. Ta infrastruktura jest rozproszona właściwie na całej planecie. To działa trochę zbliżenie do tego, jak działają, czy działały wcześniej sieci BitTorrent, że ludzie uruchamiają na swoich komputerach aplikacje i świadczą usługi jakby na rzecz innych osób, czyli nie ma jednego serwera czy jednej farmy serwerów, gdzie są te wszystkie informacje, po prostu poszczególne osoby, które korzystają z sieci, które widzą w nim wartość, instalują sobie oprogramowanie i przechowują razem z tysiącami innych użytkowników tą samą wersję baz danych, gdzie są salda, i razem z innymi pilnują bezpieczeństwa. I to jest największa różnica, że każdy się może dołączyć i każdy może brać w tym udział, a nikt, jako pojedyncza osoba, nie ma kontroli nad działaniem sieci. Każdy ma inne kontrole nad swoimi własnymi środkami.
A czy mógłbyś powiedzieć po prostu jakiś taki przykład z życia? No bo ja sobie dalej, trudno mi sobie wyobrazić, że można operować takim pieniądzem w życiu takim codziennym.
Ja na przykład na chwilę się przeprowadziłem i wynajmując mieszkanie zapłaciłem za to kryptowalutą. Więc można płacić ludziom za ich usługi, które świadczą na naszą rzecz. Ale myślę, że największy use case to jest właśnie bycie w kontrze do obecnego systemu finansowego. Czy to z obawy o to, że może wystąpić powtórka z wariantu cypryjskiego i nasze środki w banku będą zagrożone. Jeżeli te same środki przechowamy na blockchainie, nawet w formie stablecoinów dolara, czyli de facto nie kryptowalut, to już tam maski systemu do nas nie sięgną. A z drugiej strony obawa o utratę wartości fiatów spowodowane obecną sytuacją finansową na świecie i dodrukiem pieniądza. Więc myślę, że na chwilę obecną mało kto używa kryptowalut do płacenia za coś na co dzień, bo to też jest dość drogie. To, że nikt nie ma kontroli nad systemem, sprawia, że utrzymanie go jest dość drogie. Dlatego korzystanie z niego też jest dość drogie. Na przykład kawy w Starbucku jest nasze nieopłacalne, bo opłata za dokonanie transakcji może być wyższa niż wartość tej kawy, którą kupujemy. Ale już do przechowywania większej wartości jest to świetne narzędzie. No i też programiści pracują nad tym, żeby technologia się ulepszyła i w ciągu najbliższych 5-10 lat korzystanie z niej było dużo tańsze i szybsze, tak żeby każdy Kowalski mógł sobie nawet kupić kawę, czy to za pomocą Bitcoina, Ethereum, czy innych kryptowalut.
Dobrze, to teraz ja za chwilę wrócę jeszcze do tego wątku. Natomiast Piotrze, tutaj wrócę się do Piotra Jankowskiego.
Tak. Domyślam się.
Na chwilę wrócę do tego cytatu z Rothschilda, który zaprezentowałem na początku audycji. Dopóki jestem w stanie kontrolować emisję pieniądza w danym kraju, nie dbam o to, kto w nim stanowi prawo. Czy mógłbyś skomentować to?
Jest to bardzo znany cytat, który się pojawia w bardzo wielu publikacjach. On po prostu mówi o tym, że jeśli ktoś ma władzę nad pieniądzem, nad tworzeniem i niszczeniem pieniądza, to ma władzę absolutną, dlatego że nie musi się wtedy interesować bezpośrednio polityką czy stanowieniem prawa, bo zawsze poprzez no po prostu mówiąc najprościej korupcję, czyli władzę, jaką daje pieniądz, jest w stanie ukształtować tak architekturę prawną czy instytucjonalną danego państwa, że będzie mu ona służyła. Krótko mówiąc, pieniądz, z którym mamy do czynienia w obecnym świecie, jest pieniądzem korupcyjnym. Jest to jedna z cech tego pieniądza. No bo jeśli wielkie korporacje globalne, międzynarodowe mają władzę nad tworzeniem i de facto niszczeniem pieniędzy, władzę nad inwestowaniem, tudzież nieinwestowaniem w jakichś krajach rozwijających się przykładowo, no to mają w zasadzie pełną władzę. Ja kiedyś pamiętam w Sejmie, będąc na jakiejś komisji, spotkałem lobbystę, to był człowiek związany z Big Pharmą i spytaliśmy się go, jakie mają środki na lobbying. A on się uśmiechnął i powiedział, nieograniczone. Także władza nad pieniądzem daje władzę nieograniczoną i władzę absolutną. I to miał na myśli Amschel Mayer Rothschild. Taka jest moja ocena. Myślę, że trudno zresztą to inaczej zinterpretować, bo we współczesnym świecie widać wyraźnie, że systemy państwowe są systemami z natury swojej korupcyjnymi i że ta korupcja jest już jakby wtopiona, wszyta w system, w którym żyjemy. I ta korupcja oczywiście nie jest korupcją taką potocznie rozumianą, że ktoś komuś kopertę daje pod stołem z banknotami, tylko to jest już korupcja systemowa, która przebiega na wielu poziomach i jest realizowana różnymi metodami.
Dobrze, to ja w tym kontekście też trochę wrócę do tej technologii blockchain. Piotrze, drugi Piotrze, pytanie, dlaczego banki uważają tą technologię za zagrożenie?
Z wielu powodów. Może zacznę od tego cytatu, bo kryptowaluty oprócz tego, że nie dają nikomu kontroli nad naszym pieniądzem, czyli naszym saldem w systemie, to także nikt nie ma kontroli nad podażą pieniądza. I to jest kolejny przymiot Bitcoina, który sprawił, że w ciągu dekady z czegoś bezwartościowego stał się jednym z najbardziej drżących aktywów finansowych, ponieważ nikt nie jest w stanie dodrukować więcej bitcoinów, niż było przewidziane na początku powstania tego protokołu. Czyli tutaj znowu wytrącamy narzędzie kontroli z rąk możnowładców i po części to jest też powód, dla którego banki, generalnie system finansowy, nie będą patrzyły przychylnie na blockchain kryptowaluty, bo właśnie ludzie, jeżeli mają do wyboru konto bankowe, lokatę 0,5%, a inflację 5%, de facto tracą, a aktywo, którego nie można dodrukować więcej niż przewiduje protokół. Protokół to jest jakby konstytucja działania sieci i ona jest właściwie niezmienialna, to wybiorą to aktywo, które nie może być drukowane z dnia na dzień, jako to pewniejsze. No i też nie mogą tam wprowadzić tych narzędzi kontroli, które mają nad swoimi użytkownikami. I to może nawet nie jest sam fakt, że to jest wrogość banków, bo może banki same sobie nie przyjmują tej kontroli, ale już regulacje wymagają od banków tego typu kontroli, więc de facto kryptowaluty długoterminowo może nie wyeliminują banki w całości, ale znacząco ograniczą ich rolę, bo też, co jest bardzo ważne, że na tej technologii oparte też są narzędzia, aplikacje zwane jako smart kontrakty, które sprawiają, że wielu pośredników w tym systemie finansowym jest zbędna, ponieważ pośrednicy zazwyczaj zapewniają zaufanie dwóm stronom, które się nie znają. Czyli ja wkładam kapitał do banku, ufając temu bankowi i regulacjom, gwarantom, którzy za nim stoją, no i bank te pieniądze pożycza innym podmiotom, dzieląc się ze mną w jakiejś tam skromnej formie zyskiem z tego wypracowanym. Ale jeżeli my nie potrzebujemy zaufanej strony trzeciej, bo mamy aplikację, program komputerowy, który robi to zamiast banku, to możemy bezpośrednio wchodzić w interakcję z innymi uczestnikami rynku i nasz kapitał właściwie bezpośrednio trafia w formie pożyczki do innych osób. I co tu jest bardzo ciekawe, to po pierwsze, w tym systemie stopy procentowe nie są regulowane przez starszych panów w garniturach, tylko po prostu rynek cały czas na podstawie równowagi mechanizmów popytu i podaży określa stopy procentowe odsetki na lokacie i dla pożyczających. No i ponieważ nie mamy pośrednika, no to ten kapitał, który to odsetki, który kapitał zarabia, trafia w większej mierze bezpośrednio do nas, a nie do właśnie pośredników. To jest kolejna rewolucja, której na pewno banki będą się bały, bo myślę, że jeszcze to jest na tyle nowe i małe, że jeszcze pewnie nie są do końca świadomi.
Czy ja mogę tak, coś dopowiedzieć? Więc tak, w kontekście pieniądza cyfrowego tego planowanego banków centralnych, jeśli ten pieniądz byłby wprowadzony i wyeliminowana byłaby gotówka, to płatności wszelkimi kryptowalutami opartymi na blockchainie byłyby bardzo ograniczone, a można by nawet je wyeliminować. To jest ogromne zagrożenie. Właśnie dlatego, że po prostu byłaby tylko waluta cyfrowa banku centralnego. Nie miałbyś możliwości niczego nigdzie kupić za inną walutę. Proste.
Nie do końca. W sensie na pewno ograniczone, bądź niemożliwe byłoby wymiana tej waluty cyfrowej banków centralnych na kryptowaluty, ale ten cały kapitał, który już był przeniesiony, mógłby dalej krążyć i brać udział w wymianie usług, towarów czy portu.
No tak, ale jeśli państwo by wprowadziło ograniczenia i na przykład byłyby terminale i możliwości płacenia tylko walutą cyfrową banku centralnego i wprowadzono by odpowiednie ustawodawstwo, to to, o czym mówisz, byłoby oczywiście możliwe, ale byłoby w zdecydowanym stopniu ograniczone i przeciętny człowiek, a nie koneser, że tak powiem, kryptowalut, miałby naprawdę ograniczone możliwości, żeby posługiwać się kryptowalutami, kupując, nie wiem, robiąc zakupy spożywcze, czy remontując dom i kupując materiały budowlane w jakimś markecie. No, o to mi chodzi. Oczywiście.
Co muszą, czyli szara strefa, czy to, co jest zakazane.
Tak, tak, tak. Szara strefa oczywiście jak najbardziej wtedy by się posługiwała tym bardziej pewnie tego typu narzędziami.
Natomiast... Czyli ja rozumiem, przepraszam Piotrze, że banki centralne poprzez plany wprowadzenia pieniądza cyfrowego no chcą w ten sposób ograniczyć znacznie wychodzące na suwerenność kryptowaluty, tak?
Oczywiście, że tak, ale nie tylko kryptowaluty takie tak skonstruowane jak na przykład nie wiem, Bitcoin czy jakieś Ethereum, ale również waluty społecznościowe, które są oparte też, czy wykorzystują technologię blockchain, ale są oparte na innej filozofii tworzenia tych pieniędzy i dystrybucji tych pieniędzy, ale to jest zupełnie odrębny temat. Generalnie oczywiście będzie to zmierzać w kierunku takiego perfekcyjnego, nowoczesnego, opartego na technologii absolutyzmu czy totalitaryzmu. I wtedy generalnie wszystkie pomysły alternatywne związane z pieniądzem będą jakby w zarodku eliminowane, czy przynajmniej będzie próba i na pewno bardzo skuteczna eliminacja tego typu pomysłów i tego typu planów, tego typu projektów. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze jedną rzecz uwagę. Otóż banki się bardzo interesują technologią blockchain i na pewno też pracują, a myślę, że są nawet kryptowaluty, które są powiązane z bankami. To jest jedna kwestia. Natomiast druga jest taka, że już oligarchia międzynarodowa, finansowa, ten wielki kapitał międzynarodowy już sobie wypracował narzędzia też pośredniej kontroli nad tym rynkiem, bo przypominam, że mniej więcej jakieś 3 lata temu zostały uruchomione instrumenty pochodne na Bitcoina i w zasadzie można powiedzieć, że rynek kryptowalut, ten giełdowy, który jest sprzężony, jakoś zawsze się to wszystko, wszystkie te kryptowaluty praktycznie przelicza na Bitcoina, jest w dużym stopniu manipulowany przez możnych tego świata, przez największe banki inwestycyjne. I dlatego między innymi skoki na Bitcoinie, też na innych kryptowalutach są tak gigantyczne, bo tam w ciągu jednego dnia zmiana wartości może być na poziomie na przykład 20%. Czyli krótko mówiąc, są to waluty spekulacyjne. I teraz tak, oczywiście zgadzam się z tym, że one w dłuższym terminie czasu mogą się nadawać do przechowywania, magazynowania wartości. Dlatego, że waluta, która ma w związku z tym protokołem, o którym mówiłeś, ograniczoną liczbę jednostek docelową, oczywiście będzie podlegała zjawiskom w dłuższym terminie czasu deflacyjnym. W krótszym oczywiście spekulacja, o której mówiłem. Natomiast pieniądz ma jeszcze dwie funkcje, oprócz funkcji tezauryzacyjnej, czyli tego przechowywania własności, oszczędzania, jakby tego nie nazywać, ma jeszcze dwie bardzo ważne funkcje, mianowicie funkcję transakcyjną i mierniczą. Czyli krótko mówiąc, to, co dotyczy wszystkich na co dzień. To, że pieniądz jest jak w jakiś sposób wartościuje produkt poprzez cenę, czy jest takim narzędziem, które to umożliwia i umożliwia transakcje i społeczny podział pracy. I teraz i w tym momencie kryptowaluty, typowe kryptowaluty są trudne do zastosowania, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że budujemy dom i rano kąt prosty ma 90 stopni, a po południu ma 100, a wieczorem ma 120. No więc my nie możemy w normalnej, realnej gospodarce posługiwać się narzędziem, które jest tak podatne na spekulacje, jak na przykład Bitcoin. Więc tutaj można w oparciu o tego typu technologie proponować inne rozwiązania, jakby uzupełniające ten rynek kryptowalut. Takie rozwiązania, które będą szły właśnie w kierunku wdrożenia społecznego pieniądza czy quasi pieniądza, który będzie spełniał te dwie podstawowe funkcje, o których przed chwilą powiedziałem, czyli tą funkcję transakcyjną i tą funkcję mierniczą.
A jak masz na myśli pieniądz społeczny, to co się za tym kryje?
No, to się za tym kryje, że pieniądz jest podstawowym elementem dobra wspólnego, dlatego że jest taką podstawową infrastrukturą ogólnie społeczno-użyteczną, która zapewnia uczciwość obrotu gospodarczego. I pieniądz powinien być emitowany w imieniu, na rzecz i w interesie społeczności, którą obsługuje. No, w tym wypadku mówimy na przykład o Polsce, czyli o naszym kraju. I pieniądza według, bo my tutaj bardziej mówiliśmy do tej pory o technologii, o pewnych zagrożeniach, plusach i minusach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli byśmy głębiej do tematu pieniądza podeszli, to musielibyśmy o pewnej filozofii społecznej opowiedzieć. Po co jest pieniądz i na jakich zasadach powinien się opierać. Ja bym tutaj użył takiego bardzo prostego porównania do krwiobiegu w organizmie ludzkim. Krwi powinno być w organizmie ludzkim w sam raz, ani za dużo, ani za mało. Bo jak jest za mało, to jest jakaś niedokrwienność, jak jest za dużo, może być wylew i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, przekładając to na język ekonomii, inflacja i deflacja. Czyli jak jest za mało pieniądza, to jest deflacja, to jest bardzo złe dla gospodarki, jak jest za dużo pieniądza, też jest bardzo źle, jest inflacja. I teraz są teorie ekonomiczne, zresztą między innymi związane z polskimi wybitnymi ekonomistami z okresu międzywojennego, między innymi Jerzym Zdziechowskim, które mówią o tym, że pieniądz powinien być emitowany na zasadzie parytetu gospodarczego, czyli adekwatnie do potencjału gospodarczego, potrzeb realnej gospodarki i również szybkości obrotu tego pieniądza w danym momencie. I tak pojęty pieniądz jest pieniądzem publicznym, jest dobrem publicznym. Więc my w tej chwili, w sytuacji, w jakiej jesteśmy, raczej nie możemy liczyć na to, żeby tak skonfigurować pieniądz w oparciu o instytucje państwowe i instytucje obecnych banków centralnych, bo akurat to wszystko idzie w zupełnie innym kierunku, więc my możemy co najwyżej próbować realizować projekty alternatywne, czyli społeczne czy społecznościowe waluty, które będą budowały wspólnotę w oparciu o pewne uczciwe relacje.
No właśnie, bo gdzieś wasz instytut zaczyna czy planuje wdrożyć projekt waluty Huzar. Czy mógłbyś krótko opowiedzieć, o co tu chodzi?
Tak, tu chodzi o to, żeby wprowadzić taki społeczny środek transakcyjny na zasadzie rozdania go chętnym i żeby uruchomić ukryty, niewykorzystany potencjał czasu, usług, produktów, które w tej chwili w Polsce i który w tej chwili w Polsce istnieje, a istnieje on z dwóch powodów. Po pierwsze, zablokowania gospodarki przez restrykcje, z jakimi mamy obecnie do czynienia, a drugi powód jest taki, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które się nazywa głód monetarny, czyli niedoborem pieniądza na rynku, który jeszcze jest pogłębiany przez obecną sytuację, dlatego że nawet jeśli przedsiębiorcy mają pieniądze, to z reguły chowają je w tej chwili na czarną godzinę, więc tym bardziej brakuje tego pieniądza w obiegu. Więc krótko mówiąc, chodzi o budowanie społeczności opartej na uczciwym środku wymiany, który de facto nie będzie pieniądzem, bo nie będzie ani walutą wymienialną, ani nie będzie oprocentowanym długiem, czyli nie będzie towarem. To jest zupełnie nowa filozofia, gdzie pieniądz, a właściwie quasi pieniądz, bo mówię, nie spełnia on definicji współczesnego pieniądza, jest elementem budowania wspólnoty opartej na uczciwości i wolności wymiany gospodarczej. I to ma być właśnie środek, który będzie przede wszystkim służył tym dwóm funkcjom, funkcji mierniczej i transakcyjnej, no oczywiście społecznego podziału pracy. Tak w telegraficznym skrócie, bo temat jest bardzo rozległy i właśnie wymagałby zupełnie odrębnego potraktowania.
Dobrze, wrócę teraz do Piotra Misiurka i pytanie jest takie tu od jednego z internautów na Twitterze, kiedy zbierałem pytania do tej audycji. Jak propagujesz wiedzę i świadomość o kryptowalutach wśród rodziny i znajomych i jak zmieniło się ich podejście do tego zagadnienia w ostatnich latach?
Świetne pytanie. Zacznę od tego, że propaguję ją jakby publicznie i jakby nikogo nie namawiam, że musisz coś zrobić, że jakby motywacja poprzez zmuszanie kogoś, nacisk zwyczajnie nie działa, więc jakby staram się pierwsze sprawić, żeby te osoby posiadały kryptowaluty. Czy jest jakaś okazja u rodziny, której bierze ślub, to zazwyczaj prezent ode mnie to będzie w formie kryptowalut. Po prostu patrzę, czy to kiełkuje i jak ktoś ma ochotę wejść głębiej, to zaczyna konwersację i wtedy pomagam mu wejść w to głębiej. Ale generalnie rzucam po prostu publicznie ziarno i patrzę, kto podłapie. Jak ktoś podłapie, to staram się wtedy pomóc w to wejść. Na razie oczywiście generalnie na tym rynku większość ludzi jest dlatego, ponieważ z tej funkcji spekulacyjnej duże stopy zwrotu, pozornie łatwiej pieniądz, więc to jest coś, co przyciąga większość osób. No i ja staram się pod płaszczykiem tego także wspomnieć o tych wartościach, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli o braku kontroli, wolności i niezależności, jaki ten pieniądz jest w stanie zagwarantować.
A jak szacujecie, ile osób w Polsce korzysta z tego, z kryptowalut?
To jest super ciężkie pytanie, bo zależy, co rozumiem przez korzysta. Czy spekuluje na kryptowalutach, czy wykorzystuje do jakichś innych celów i ma swoje własne portfele, na których trzyma kryptowaluty.
No może to i to.
To wydaje mi się, że po pierwsze ta grupa spekulantów jest na pewno dużo większa. Ja bym spokojnie wstawiał setki tysięcy, jak nie więcej. Ta druga grupa stanowi jakiś procent tej pierwszej, raczej kilkadziesiąt tysięcy bym w tym kierunku bardziej się składał.
Dobrze, to bo zbliżamy się powoli do końca, ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz, ale zanim zapytam, to wprowadzenie z plus minus dodatku Rzeczpospolitej pod tytułem Internet twój szkodnik powszedni. Cytat. Już w zeszłym roku wirtualne waluty odpowiadały za 20 megaton emisji CO2. Mniej więcej tyle, ile generuje milion lotów transatlantyckich. A lotnictwo jest jednym z największych trucicieli na świecie. Szkodzi klimatowi bardziej niż około 1,5 miliarda samochodów jeżdżących po drogach całego globu. Co odpowiecie na zarzuty związane z kryptowalutami, które dotyczą ich wpływu na politykę energetyczną, na energetykę?
Mogę? Otóż ja nie jestem związany generalnie z rynkiem kryptowalut, więc raczej tutaj jestem troszkę osobą z boku patrzącą w ogóle na gospodarkę i również kryptowaluty. Natomiast zauważam absolutnie ten problem, ponieważ waluty, które są kopalne,
na przykład, czyli mógłbyś to wytłumaczyć słuchaczom?
Czyli chodzi o to, że trzeba uruchomić we własnym komputerze, czy tam komputerach, czy serwerach moce obliczeniowe, na które są potrzebne ogromne ilości energii, żeby wykopać, czyli jakby za pomocą algorytmów pozyskać jakąś jednostkę takiej kryptowaluty. Tutaj kolega Piotr może jakoś bardziej sprawnie czy precyzyjnie to zdefiniuje. Natomiast krótko mówiąc, chodzi o to, że jedną z metod podstawowych pozyskania kryptowaluty, na przykład Bitcoina, jest zaangażowanie ogromnych ilości mocy obliczeniowych, które wymagają ogromnej ilości energii elektrycznej. Mhm. Ale chciałem powiedzieć równocześnie jakby na obronę blockchaina, że przecież nie wszystkie waluty muszą być tak skonfigurowane, czy mieć takie protokoły, bo można wymyślać inne metody dystrybucji walut opartych na tej technologii. To dotyczy właśnie tej części kopalnych walut i jest to niewątpliwie bardzo, bardzo negatywna czy ciemna strona właśnie tego trybu czy sposobu wykorzystania tej technologii. Myślę, że kolega Piotr też więcej na ten temat powie, także
Piotrze,
słuchamy.
Bardzo, bardzo chętnie, więc może w ogóle zacznę, do czego nam ta energia potrzebna. Na czym polega to kopanie? Skutkiem kopania jest wydobycie nowych monet, dajmy to Bitcoina, ale to jest jakby skutek. Celem jest zabezpieczenie sieci. Im większa moc obliczeniowa, nazwijmy to kopię Bitcoina, zabezpiecza sieć, tym trudniej jest dokonać wszelkie maści ataków na nią, więc te środki są tam bezpieczniejsze. Więc de facto im większa moc obliczeniowa, ten system jest bardziej bezpieczny. I rzeczywiście ilość tej energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do utrzymania Bitcoina i innych krypto, jest coraz większa i zaczyna być zauważalna. I ja tu widzę jakby właściwie trzy rzeczy, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, od paru lat mamy trend, żeby kryptowaluty nie wykorzystywały już mechanizmu Proof of Work, który właśnie wykorzystuje sprzęt i energię elektryczną, tylko Proof of Stake, który wykorzystuje już istniejące monety do zabezpieczenia sieci. I tam już nie mamy aż takiego zużycia energii. Po drugie, należy rozpatrzyć to w kontekście tego, co dostajemy w tej cenie. Czyli dostajemy pieniądz, który jest niekontrolowany przez żadną instytucję, który jest w pewnym sensie jakimś gwarantem bezpieczeństwa i wolności. I teraz oczywiście w kontekście Bitcoina pojawiają się tego typu artykuły. Ja jestem ciekawy, ile energii zużywa korzystanie z Instagrama czy Facebooka i jaką to wnosi wartość do społeczeństwa. No i trzeci aspekt to zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową jak najmniejszym kosztem, bo też osoby, które kopią Bitcoina czy inne kryptowaluty, muszą ten prąd zapłacić, więc oni chcą go zużywać jak najmniej i w wyniku otrzymać jak najwięcej mocy obliczeniowej, więc to też przyspiesza innowacje w tym obszarze bardziej wydajnych układów obliczeniowych i długoterminowo może to doprowadzić do tego, że generalnie urządzenia, które korzystamy, będą bardziej wydajne, a z drugiej strony będziemy mieli silny nacisk, aby przejść ku odnawialnym źródłom energii. Więc jest to pewien problem, na który należy spojrzeć z kilku płaszczyzn i nie jest on taki jednoznaczny, jak jest przedstawiany w nagłówkach prasowych.
Dobrze, dziękuję.
Czy ja mogę na koniec jeszcze dwa czy trzy zdania, bo wydaje mi się, że jedną rzecz warto powiedzieć. Otóż jesteśmy po inauguracji i zaprzysiężeniu prezydenta nowego w Stanach Zjednoczonych i dzieją się bardzo istotne rzeczy, między innymi w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy. Mianowicie wchodzi z większym impetem projekt Central Bank Digital Currency, czyli tych walut cyfrowych banków centralnych. W Stanach w zeszłym roku uchwalono ustawę Banking for All Act, na mocy której każdy obywatel będzie miał w banku centralnym, czyli w Fedzie, swoje konto. Chciałem bardzo mocno podkreślić, że to jest ogromne niebezpieczeństwo i że duża część środowisk antysystemowych dała się w Polsce nabrać na to, bo ten projekt jest sprzedawany jako projekt prospołeczny i proobywatelski, a tymczasem jest to projekt zmierzający do absolutnego totalitaryzmu, o czym zresztą dzisiaj była w tej rozmowie naszej mowa. Wydaje mi się, że warto by było o tym też w przyszłości porozmawiać, tym bardziej, że z tym się wiąże jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie będziemy powoli obserwowali odchodzenie od pieniądza dłużnego, tego, do którego się przyzwyczailiśmy, dlatego że on wypełnił już swoją historyczną funkcję, to znaczy pierw rabował naszą pracę, a później nasze majątki i w tej chwili jesteśmy na etapie likwidacji klasy średniej. Jak nie będzie klasy średniej i praktycznie własności w rękach prywatnych, to wtedy ta waluta banków centralnych będzie narzędziem absolutnej kontroli i permanentnej, niczym nieograniczonej władzy. Podkreślam to, bo wydaje mi się to w tym momencie historycznym, w którym jesteśmy, bardzo istotne.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Tematu nie wyczerpaliśmy, pewnie do niego będziemy w przyszłości wracać. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Misiurek oraz Piotr Jankowski. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!